Gość dnia.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, jak codziennie w audycji Gość Dnia, Tomasz Gorczyca, a naszym wspólnym dzisiejszym gościem będzie lekarz Dorota Waloch, specjalista rehabilitacji medycznej i medycyny sportowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No dzisiaj będziemy rozmawiać o takim temacie, no bardzo na czasie rozpoczął się rok szkolny i naszym tematem audycji będzie stop zwolnieniom z WF-u. Niestety jest to duży problem w tych czasach, więc poruszymy sobie temat najszerzej jak to się da. No właśnie, wakacje za nami. Jeszcze kilka lat temu mówilibyśmy, że dzieciom skończył się czas niczym niezmąconej aktywności na świeżym powietrzu. Teraz paradoksalnie mówić można, iż wraz z początkiem roku szkolnego dzieci zażywać będą coraz więcej ruchu, no bo wracają szkolne lekcje WF-u oraz jakieś aktywności pozalekcyjne, na które jednak rodzice masowo zapisują dzieci. Czy z Pani praktyki zawodowej też wyłania się taka smutna statystyka, że nasze dzieci coraz mniej się ruszają?
Niestety tak. Kiedyś było w ten sposób, że w wakacje ciężko było takiego młodego człowieka zapędzić do domu, a w tej chwili jest dokładnie odwrotnie. Bardzo ciężko jest go wyciągnąć głównie sprzed komputera czy też smartfona. Natomiast bardzo dużo dzieci jeździ na zajęcia sportowe również w wakacje, na przykład na obozy sportowe. Więc to nie jest tak, że te dzieci się w ogóle nie ruszają, ale rzeczywiście mniej niż kiedyś.
Właśnie, bo mam wrażenie, że zmieniła się ta tendencja. Kiedyś dzieci same uciekały gdzieś z domu, żeby iść na to boisko, żeby iść na tą ulicę, pokopać piłkę, pobiegać i tak dalej. A teraz to jednak rodzice są tym głównym motorem napędowym. To oni sami wysyłają dzieci, wyganiają wręcz z domu, zapisują na liczne zajęcia. Czasami nawet dzieci tego nie chcą.
Rzeczywiście taka jest tendencja. Natomiast ja będę bronić dzieci, bo nie można generalizować. I jest część takich dzieci, głównie młodych sportowców, którzy mają pasję, bo na przykład grają w piłkę nożną czy w piłkę ręczną. I takie dzieci chcą chodzić na treningi. Natomiast należy robić wszystko, żeby je zachęcać do każdego rodzaju aktywności, czy to będą zajęcia zorganizowane, czy taka spontaniczna aktywność ruchowa, bo to im wychodzi tylko na dobre.
No właśnie, ale odnoszę też wrażenie, czasami gdzieś tam jestem związany na co dzień z piłką nożną i mam wrażenie, że właśnie jeśli jest na przykład trening piłki nożnej, że trochę dzieli się to na dwie grupy. Jest grupa dzieci, które same mają ogromny zapał, wręcz namawiają rodziców, żeby mogli chodzić na te treningi, a jest też taka grupa, gdzie to rodzice ciągną te dzieci, gdzie to rodzice troszeczkę spełniają swoje ambicje, a dziecko tak jest troszeczkę tam jak za karę.
Troszkę tak jest, ale z drugiej strony w jakiś sposób trzeba te dzieci do aktywności ruchowej zachęcić, bo nie każdy ma taką spontaniczną aktywność w sobie. Dzieci mają różne charaktery i być może chodzi o to również, żeby pokazać, jak to wygląda, bo jeżeli czegoś nie poznamy, to nie wiemy, czy to lubimy, czy nie. A aktywność fizyczna, żeby dawała wymierne korzyści i sprawiała przyjemność, musi być uprawiana regularnie. Jeżeli czegoś nie lubimy, nie będziemy tego robić regularnie, nie ma się co oszukiwać. Możemy zmusić to dziecko, ile ono wytrzyma rok. To już tak myślę, że przy bardzo dużej motywacji ze strony rodzica. Dlatego ważne jest, żeby takie dziecko poznało różne rodzaje aktywności i wtedy może wybrać, która tak naprawdę sprawia im przyjemność.
Mhm. No to jak ważny jest w rozwoju młodego człowieka ruch?
Bardzo, dlatego że ruchu nie zastąpimy żadnym lekiem. W dobie epidemii otyłości u dzieci aktywność ruchowa ma szalone znaczenie. Właśnie taka uprawiana regularnie, żeby ona przyniosła jak najwięcej korzyści. Również takie dzieci, które żyją aktywnie i czerpią z tego radość, mają lepsze kontakty z rówieśnikami, rzadziej chorują na choroby cywilizacyjne, w tym na wady postawy, na przykład czy choroby układu krążenia.
Mhm. Jak wcześnie powinniśmy zapisywać dzieci na różnego rodzaju aktywności pozalekcyjne? Czy na przykład dwulatek na zajęciach nauki pływania to dobre rozwiązanie, czy zawsze zapisywanie dzieci na zorganizowane zajęcia ma sens, bo mam wrażenie też, że to troszeczkę, właśnie patrzę przez przekrój swoich czasów, gdzie jak chciałem się zapisać na zajęcia piłki nożnej, to one zaczynały się gdzieś od 7-8 lat dopiero, a teraz jednak ta tendencja zeszła w dół.
Tendencja zeszła w dół, no na nauce pływania są również niemowlaki, prawda? To wiemy o tym i tutaj akurat to się fajnie sprawdza. Natomiast ja myślę, że to zależy od charakteru dziecka. Nie zawsze ten dwulatek potrafi tak skupić uwagę, żeby rzeczywiście wykorzystać czas zajęć nawet pół godziny efektywnie. To jest bardzo indywidualne. Natomiast rzeczywiście myślę, że do 6 roku życia mówimy raczej o grach i zabawach ruchowych, a o aktywności sportowej czy też uprawianiu sportu to tak naprawdę od 6 roku życia.
Mhm. A jak wpływa na dziecko właśnie zapisanie wcześniej? Bo charakter charakterem, ale sam wpływ na jego rozwój ciała i tego, jak się właśnie rozwija.
To zależy, jakie to są zajęcia. Bo jeżeli one są ukierunkowane na rozwój motoryczny, na poprawę tego rozwoju motorycznego, to jest okej, bo czasami są drobne niedoskonałości i takiemu dziecku to pomaga. Ale jeżeli to jest już taki ukierunkowany trening na daną dyscyplinę sportową ściśle, a nie na ogólny rozwój, to już nie do końca to jest w porządku dla takiego dziecka.
No właśnie, to też mam wrażenie, że się troszeczkę zmienia, bo jednak kiedyś, patrzę przez przekrój naszych czasów, raczej szliśmy w jedną dyscyplinę sportową, bo na przykład na naszym osiedlu, na naszej wsi była tylko jedna ta dyscyplina sportowa, z reguły była to piłka nożna oczywiście, bo jest najpopularniejszym sportem i od samego początku, od tego powiedzmy 6 roku życia, byliśmy tylko w tej piłce nożnej, bo to było najpopularniejsze, zresztą na WF-ach też głównie odbywała się piłka nożna, bo jednak też mam wrażenie, że WF-iści idą troszeczkę z rozwojem czasu, bo dochodzą jakieś zajęcia, a tu w Ultimate Frisbee grają sporty, których my nie znaliśmy wcześniej, a to jakiś futbol amerykański, takie rzeczy i my byliśmy właśnie ukierunkowani na jeden sport, a teraz dzieci mają duży wachlarz tego, czy to jest dobre?
Oczywiście. Bardzo duża oferta sportowa, jaka jest w Płocku i w okolicach, to jest bardzo korzystny trend, ponieważ te dzieci mogą wybrać to, co będzie sprawiało im przyjemność, a zatem szansa, że zostaną w tym sporcie na dłużej, jest dużo większa.
Mhm. A dla samego rozwoju dziecka to, że właśnie ma tak ogromny wachlarz, jednak w każdym sporcie wykorzystuje inne partie mięśni, inne czynności robi?
Jak we wszystkim, złoty środek jest najważniejszy. Jeżeli zachowamy umiar i rozsądek, to myślę, że to wyjdzie tylko na dobre takiemu dziecku.
Mm-hmm. No dobrze, to przejdźmy stricte do lekcji WF-u w szkole. Dlaczego nie powinniśmy zwalniać dzieci z tych zajęć?
Dlatego, że nie można przecenić roli aktywności fizycznej w rozwoju dziecka. Dlatego, że ruchu nie zastąpimy żadnym innym lekiem i ewolucyjnie zostaliśmy stworzeni do ruchu, a to cywilizacja nasza nas posadziła, mówiąc brzydko.
Mhm. Ale jednak rodzice chyba mają dużo argumentów. Ci, którzy zwalniają oczywiście swoje dzieci, mają dużo argumentów na to, żeby to dziecko nie ćwiczyło.
Ale to nie powinno być przeciwwskazaniem do uczestniczenia w takich zajęciach, prawda?
Mhm.
To jest regularna aktywność w gronie rówieśników, co też jest bardzo istotne do rozwoju takiego psychospołecznego takiego dziecka. To nie tylko rozwój fizyczny tak naprawdę wchodzi w grę, jeśli mówimy o uczestniczeniu w zajęciach wychowania fizycznego.
Mhm.
To też jest tak, że czasami niektóre dzieci mają choroby przewlekłe bądź są po operacji i takie sytuacje wykluczają uczestniczenie w tych zajęciach WF-u bądź przez kilka tygodni, bądź przez cały semestr, albo nawet cały rok. Natomiast są też takie sytuacje, w których te dzieci mogą mieć wyłączone pewne rodzaje ćwiczeń, które z uwagi na dane schorzenie, na przykład narządu ruchu bądź układu krążenia, nie powinny być wykonywane, ale resztę można zrobić. To już dużo zależy od rodzaju prowadzenia zajęć, sposobu prowadzenia zajęć i od nauczyciela WF-u.
A czy funkcjonują dalej w szkole zajęcia korekcyjne, jak to miało kiedyś miejsce?
Tak, funkcjonują. W klasach od 1 do 3 najczęściej. To też zależy od szkoły, ale głównie od 1 do 3.
Mhm. No dobrze, pani Dorota, jest pani specjalistą rehabilitacji medycznej i medycyny sportowej ogólnie, czy jednak specjalizuje się pani w dzieciach?
Głównie pracuję z dziećmi.
Głównie pani pracuje z dziećmi, no i...
Ale nie tylko.
Mhm. No i jak to wygląda? Bo skoro pani pracuje nie tylko z dziećmi, jak bardzo różni się praca właśnie z dziećmi, z młodzieżą, a z dorosłym człowiekiem?
trzeba, no to po pierwsze to są inne rodzaje chorób, które trzeba pomóc, jeśli chodzi o rehabilitację. Jeśli chodzi o medycynę sportową, to tutaj się spotykam raczej z pasjonatami sportu i takimi dziećmi, które są bardzo zaangażowane w to, co robią. Natomiast z dziećmi się pracuje bardzo przyjemnie, właśnie ze względu na takie zaangażowanie, aczkolwiek dla mnie to nie ma dużej różnicy. Czy pracuję z dorosłym, czy pracuję z dzieckiem. Zawsze trzeba podejść do takiego pacjenta, uczciwie powiedzieć mu, jak wygląda sytuacja, żeby sam mógł podjąć decyzję, czy się zgadza na proponowane leczenie, czy też nie.
Czy nie ma pani takiej sytuacji, że przychodzi na przykład dorosły człowiek i on nie jest zmotywowany na rehabilitacji?
Oczywiście, zdarza się tak.
Czy to nie jest straszne, że ktoś przychodzi po to, żeby wrócić do sprawności fizycznej, żeby zadbać o siebie i coś takiego? Brak motywacji?
Myślę, że to jest kwestia wyobrażenia, jak ta rehabilitacja ma wyglądać. Ja uważam, że podstawą w takim planie rehabilitacji są ćwiczenia, a zabiegi fizykalne są takim uzupełnieniem. Natomiast nie każdy ma tego świadomość, że to tak powinno wyglądać i taki rozdźwięk może być taki, powiedzmy, mało motywujący.
Mm-hmm. No tak, a jak wygląda też praca ludzi poza rehabilitacjami? Bo wiadomo, że nie ma pani aż tak dużo czasu, żeby poświęcić czas jednej osobie. Czy te osoby muszą też pracować w domu i nadrabiają to?
Przede wszystkim muszą pracować w domu, dlatego że na takim cyklu rehabilitacji najczęściej dostają wskazówki, jak zmienić swoje nieprawidłowe nawyki, w jaki sposób wykonywać pewne czynności, które musimy robić, w jaki sposób prawidłowo siedzieć, stać, schylać się, na przykład jeśli chodzi o choroby kręgosłupa. Więc to, co wyniesiemy z tej rehabilitacji, tak naprawdę zależy od tego pacjenta, czyli od nas samych.
I wśród dorosłych z jakimi kontuzjami najczęściej pani się zmaga? Czy jest takie coś takiego, że na przykład kolana najczęściej siadają, czy jednak jest to ogromny wachlarz i porównywalny?
Nie, to jest bardzo dużo różnorodnych chorób. Króluje choroba zwyrodnieniowa, czy kręgosłupa, czy stawów, tak ogólnie rzecz ujmując, ale nie można powiedzieć, że coś jest w czołówce.
Mhm. Dobrze, to się cieszę, że moje kolana nie są w czołówce. A wśród dzieci też nie ma takich dominujących przypadłości?
Wśród dzieci są wady postawy, które są niestety bardzo częste. Czasem one są nawykowe, czasem są już utrwalone i rzeczywiście mówimy o schorzeniach, nie o, powiedzmy, nawykowej, nieprawidłowej postawie. W związku z powyższym tutaj trzeba to rozgraniczyć. Natomiast wady postawy są bardzo powszechne. To niestety efekt cywilizacji i siedzącego trybu życia. I bardzo małej aktywności fizycznej.
No właśnie, poza brakiem aktywności fizycznej, oczywiście siedzącym trybem, chociaż u dzieci są też przerwy, w których mogą gdzieś tam wstać. W pracy troszeczkę tych przerw mamy mniej niestety, ale mimo wszystko, skąd się biorą u nich wady postawy? Czy to jest złe noszenie plecaka, czy skąd to się bierze?
My wiemy, że te plecaki są bardzo ciężkie i to się nie zmienia od lat, chociaż powinno. Natomiast przyczyn wad postawy jest bardzo dużo. Głównie to jest taka, powiedzmy, niedbałość o zachowanie takiej prawidłowej postawy, nieprawidłowe siedzenie, niezwracanie dziecku uwagi, ale czasem to wynika z różnych problemów chorobowych, na przykład krótkowzroczności niewykrytej albo zaburzeń w słuchu. Jeżeli dziecko nie dosłyszy, to będzie ustawiało głowę w taki sposób, żeby odbierać te fale jak najłatwiej dla siebie. I wtedy ta pozycja będzie wymuszona. Także tych przyczyn jest naprawdę bardzo dużo.
To jest bardzo ciekawe, bo to są rzeczy, na które nie zwracamy uwagi tak na pierwszy rzut oka właśnie. Czy krótkowzroczność, czy niedosłyszenie może być wadą może powodować wady postawy. To jest bardzo ciekawe. Słyszałem też nawet o takich rzeczach, że nawet bolący ząb może gdzieś później na nasze stawy wywierać presję, tak? Bo gdzieś to wszystko jest tak mocno
może,
połączone.
Może, bo próchnica jest stanem zapalnym i tutaj jako źródło zapalenia, jeżeli mamy bardzo zaniedbane te zęby, może prowadzić nawet do sepsy. Więc należy dbać o higienę swoich zębów.
No dobrze, a czy no na przykład od bolącego barku może mnie boleć biodro też? To jest aż taki system naczyń połączonych?
Tak, ponieważ narząd ruchu pracuje w łańcuchach. I jeżeli jedno ogniwo łańcucha jest słabsze, to wtedy cały łańcuch nie działa prawidłowo. I z narządem ruchu jest tak samo, bo jeżeli mamy na przykład problem z lewym biodrem, to bardziej obciążamy prawą kończynę dolną, ponieważ na niej czujemy się pewniej i mniej nas boli. Jeżeli bardziej obciążamy jedną stronę, to bardziej obciążamy kręgosłup, ponieważ nie ma tej zachowanej naturalnej symetrii. Jeżeli jesteśmy praworęczni, wykonujemy więcej czynności prawą ręką, no to siłą rzeczy będzie ona bardziej przeciążona.
No dobrze, bo to mnie fascynuje. W jaki sposób wykryć to? Przychodzę z bolącym biodrem, a powodem tego bólu nie jest stricte biodro. Jak to wykryć?
Przede wszystkim trzeba zbadać pacjenta. Badanie fizykalne to podstawa. Wywiad ma bardzo duże znaczenie, dlatego że w różnych schorzeniach ból zachowuje się inaczej, występuje w innych momentach, przy innych zakresach ruchu. Często jest tak, że boli nas na przykład kręgosłup, a problem jest u pań ginekologiczny, bądź na przykład, nie wiem, może być to ból promieniujący z powodu kamicy pęcherzyka żółciowego. Tych przyczyn jest bardzo dużo, dlatego jak się przychodzi do lekarza, należy być zbadanym. I wtedy lekarz decyduje, czy postawi już rozpoznanie na podstawie wywiadu i badania fizykalnego, czy też potrzebne są badania dodatkowe. Jak postawimy rozpoznanie, to wtedy leczymy chorobę.
Mm-hmm. No dobrze, powiedzmy, że mnie satysfakcjonuje ta odpowiedź, chociaż i tak to jest dla mnie dalej czarna magia. No dobrze, to ku przestrodze rodzicom. Jeśli będziemy zwalniać dzieci z WF-u, to co? Co będzie się działo z naszymi dziećmi?
To tracą szansę na prawidłowy rozwój.
Tracą szansę na prawidłowy rozwój, ale czy też mogą chorować przez to?
Mogą, bo im mniej aktywności, tym większa szansa na wystąpienie otyłości wraz z jej wszelkimi konsekwencjami.
Mhm. No i też chyba troszeczkę dziecko jest wytrącane z tego życia społecznego, bo jednak czy sporty drużynowe, czy jak wiemy, dzieci fascynują się wyjazdami na zawody, na sportowe, na przeróżne wydarzenia sportowe, które się dzieją w szkołach, więc chyba jest to też jakoś rodzaju wykluczenie społeczne.
Myślę, że tak, bo na przykład wyjazd na basen, tak? To jest trzeba się do niego przygotować, dzieci o tym rozmawiają, potem wracają, a kto co zrobił na tym WF-ie, prawda? Więc zdecydowanie tak, ma pan rację.
Mhm. No to tym akcentem zakończmy. Miejmy nadzieję, że przemówiliśmy niektórym do rozsądku, że dzieci zmotywowaliśmy do tego, żeby ćwiczyły. Naszym wspólnym dzisiejszym gościem była pani lekarz Dorota Waloch, specjalista rehabilitacji medycznej i medycyny sportowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.